Dzień dobry, moim gościem jest Mariusz Błaszczak, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier i były minister obrony. Witam panie premierze, panie prezesie, panie pośle. Pan wie, kogo w sercu ma Jarosław Kaczyński?
Już jutro wszyscy się dowiedzą, ale czy pan proszę wie? O chwilę cierpliwości. Proszę o chwilę cierpliwości. Już jutro. Rzeczywiście jutro po południu, tak jak było to w komentarzu.
Nic się już pokazane. Nie zmieni? Ta decyzja jest już podjęta?
Tak. Ta decyzja
zmieniała się na ostatniej
Zresztą,
prostej.
Zresztą pan prezes Jarosław Kaczyński 2 tygodnie temu na antenie Radia Maryja mówił o profilu takiego
kilka
kandydata.
Kilka osób do niego pasuje.
No i na tym też polega właśnie geniusz pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że do tego profilu kilka osób pasuje.
Prezydent Stalowej Woli też pasuje do tego profilu?
Chwila jeszcze cierpliwości.
Ja się tylko pytam, czy pasuje do tego profilu.
To już proszę odsłuchać w internecie nagranie tej audycji w Radiu Maryja. Jest dostępne, proszę odsłuchać.
40-letni polityk, tak? Czyli w wieku mniej więcej prezydenta?
Rzeczywiście polityk młodego pokolenia, tak, w wieku pana prezydenta Karola Nawrockiego. O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o zdynamizowanie kampanii wyborczej, bo chociaż nie została ona ogłoszona, to już trwa. Ja zresztą jestem zwolennikiem tej amerykańskiej teorii, że kampania wyborcza zaczyna się dzień po wyborach. Przygotowujemy program Prawa i Sprawiedliwości, jedziemy po Polsce. Wczoraj byłem na przykład w Sulejówku, przedwczoraj w Kartuzach. Spotykamy się z ludźmi, rozmawiamy.
40-latek, czyli wypadają z tej listy Przemysław Czarnek i Mateusz Morawiecki.
Poniżej 50 lat rzeczywiście taki kandydat. To jest rzeczywiście
przemyślane. Się łapie, bo ma 49.
To jest przemyślane działanie. Dlaczego w ten sposób? No, dlatego, że takie są oczekiwania wyborców, takie są oczekiwania Polaków. Tak, no takie mamy
Panie prezesie, pan
informacje z objazdów
zadaje sobie
po Polsce.
Sam pytanie, ale ja jednak pozwolę sobie zadać pytanie. Prezydent Nawrocki znał już to nazwisko? Był konsultowany?
Czy to ma znaczenie, panie redaktorze?
No ma, dlatego, że to jest jednak jeden obóz.
Pan prezydent Karol Nawrocki, zdaje się, że kilka dni temu został o to zapytany, odpowiadał pan prezydent Karol Nawrocki
w tej sprawie.
No mogło się zmienić rzeczywiście w Pantarei, że tak
wszystko
powiem.
Płynie. Czyli wszystko nie płynie. Nie chce pan odpowiedzieć na pytanie, czy był konsultowany, czy nie.
To jest kandydat, który będzie zgłoszony przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Pan prezydent jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, a nie politykiem konkretnej
partii. Mateusz Morawiecki będzie jutro w Krakowie?
Chociaż pan prezydent został wystawiony przez Prawo i Sprawiedliwość.
I jest otoczony przez polityków Prawa i Sprawiedliwości.
Rzeczywiście uważamy, że to było świetne posunięcie dla Polski. Chociażby popatrzmy na ten kredyt zero polski
to za chwilę
kredyt,
tym
zero
safe, Mateusz Morawiecki
w miejsce
będzie jutro?
3% kredytu, który jest szkodliwy
za
dla Polski.
Za chwilę o tym porozmawiamy.
Zapewne będzie, no wszyscy są
zapewne,
zaproszeni.
Czy będzie?
No wszyscy są zaproszeni.
Wszyscy są zaproszeni, ale potwierdzał czy nie musiał potwierdzać?
Nie musiał potwierdzać, wszyscy są zaproszeni.
I wiadomo, że on nie będzie kandydatem na premiera. Na 100%.
Rzeczywiście to będzie polityk młodszy.
Dziś premier Morawiecki zapowiedział prezentację swojej strategii gospodarczej. Robi to w porozumieniu z władzami partii?
Tak, w kilku grupach niejako przygotowujemy program Prawa i Sprawiedliwości. Premier Mateusz Morawiecki stoi na czele zespołu do spraw pracy państwowej. Jest też cała seria, już było 5 takich
Ale była
takich
zgoda, żeby dzisiaj
posiedzeń.
Zwołał tę prezentację.
Proszę zwrócić uwagę, że wiele się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Naprawdę jesteśmy,
wiele się dzieje, ale
stanowimy
pan nie
dużą
na pytanie.
Partię
Czy była zgoda
polityczną.
Na to?
My nie działamy w ten sposób, że reglamentujemy, zabraniamy politykom swoich działań.
Wydaje się, że no ostatnio było parę zakazów wypowiedzi.
Ale to chodziło o to, żeby różnice zdań konfrontować na forach wewnętrznych, a nie na forach zewnętrznych.
No ale to zwołanie no takiej konferencji jest forum zewnętrznym.
Nie, no ale przecież to jest konferencja programowa. Konferencji programowych jest wiele. W formacie, który przygotowuje profesor Piotr Gliński, odbyło się 5 konferencji. Ostatnia w Stalowej Woli,
czyli
ja ją organizowałem na temat obronności.
Na
temat obronności? Nie przeszkadza.
Bo słychać na mieście takie głosy, że to jest taki element przygotowywania się do wyrzucenia, żeby zostać wyrzuconym z Prawa i Sprawiedliwości, że Mateusz Morawiecki próbuje do tego doprowadzić.
To powiem, że to źli ludzie chyba tak.
Tak.
Ale źli dla kogo?
No, ja myślę, że źli dla Polski, jeżeli takie.
Ale dla Mateusza Morawieckiego czy dla PiSu źli też?
Dla Polski, powiedziałbym. Dla Polski.
Tylko dla Polski. Dla PiSu nie.
Dla Polski.
A wierzy pan w to, że rzeczywiście może Mateusz Morawiecki odejść z Prawa i Sprawiedliwości?
No myślę, że... Panie redaktorze, no cóż, sądzę, że to nie ma jakiegoś uzasadnienia. Dlaczego? A niby dlaczego?
No żeby tworzyć nową, lepszą prawicę. Było już parę takich historii, odchodzili
Prawo
politycy.
I Sprawiedliwość jest zespołem ludzi doświadczonych, zespołem ludzi twórczych, zespołem ludzi twardych, zaprawionych w boju, zespołem ludzi, którzy mają program. Na przykład w sferze służby zdrowia opowiadamy się za rozdzieleniem służby zdrowia prywatnej od publicznej, bo na styku prywatnej i publicznej dochodzi do wielu patologii. To jest przesłanie programowe i my dotrzymujemy zobowiązań w odróżnieniu od Donalda Tuska. Proszę zwrócić uwagę, 13, 14 emerytura, program 500 plus 800 plus, zbrojenia, no, teraz pieniądze na zbrojenia, pan, wiek emerytalny 60-65, proszę bardzo.
Przekaz dzisiaj poszedł, a teraz pytanie o sejf i o to o sejf prezydencki. Prezydent Nawrocki pana zdaniem podpisze ten projekt pożyczki sejf?
Mam nadzieję, że nie, bo byłaby ta pożyczka szkodliwa dla Polski, tym bardziej, że pan prezydent razem z panem profesorem Adamem Grapińskim przedstawił alternatywę.
Dlaczego dopiero teraz? A nie mógł, jak pan zaciągał pożyczkę koreańską, to nie mógł powiedzieć, mamy pieniądze, dajemy, będzie lepiej.
Proszę zwrócić uwagę, że wartość zgromadzonego złota przez pana profesora Glapińskiego wzrosła między grudniem 2023 roku a w grudniem 2025 roku o 43 miliardy euro. Czyli dokładnie tyle, ile chce Donald Tusk zaciągnąć pożyczki oprocentowanej na 3%, a tu jest 0%.
A my nie potrzebujemy jednych i drugich pieniędzy? Rząd odpowiada, no nie cały rząd, ale przynajmniej Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, a nawet wczorajszy nasz gość, komisarz europejski Piotr Serafin mówił, weźmy jedne i drugie, na pewno się nie zmarynują, polska armia potrzebuje pieniędzy.
Rzeczywiście oni tak mówią, ale Donald Tusk już mówi inaczej. Donald Tusk już mówi inaczej. Mówi, że już pracują zakłady w tej sprawie.
No,
chociaż
bo mówi,
ta pożyczka...
że półtora roku się opóźni, jeżeli
ten system jest tajny. Ci beneficjenci są tajni. Jak to mogą? Już pracują? Wczoraj tak Donald Tusk powiedział. A co jest najistotniejsze? Że to nie jest żaden mechanizm modernizacyjny, tylko jest to mechanizm szantażu, który Unia Europejska stosuje wobec tych, którzy jej się nie podobają. Nie przestrzega reguł Unii Europejskiej. Nie gra
się za chwilę
zgodnie z regułami.
Za chwilę wrócimy do tego problemu, do tego tematu. Żegnamy się z waszymi radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. Tam pytania od naszych słuchaczy. A naszym gościem, przypominam, jest Mariusz Błaszczak, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, szef klubu parlamentarnego PiSu, były wicepremier i były minister obrony. No to wróćmy do mechanizmu warunkowości, bo pan o nim mówi. Tak. Wczoraj w tym studiu Piotr Serafin mówił, mechanizm warunkowości w tym przypadku nie ma nic wspólnego z KPO. To jest wyłącznie mechanizm dotyczący marnotrawienia środków, korupcji. Nie ma tam żadnego mechanizmu politycznego.
No albo nie jest zorientowany, co się dzieje w Unii Europejskiej.
Komisarz Europejski do spraw budżetu nie jest zorientowany.
Albo mówi w oderwaniu od rzeczywistości. Kilka przykładów. Rzeczywiście zarzut wobec Węgier dotyczy korupcji, czy zarzut wobec Bułgarii, która jest na tym samym poziomie co Węgry, jeżeli chodzi o zagrożenie korupcyjne, jakoś nie został wystosowany wobec Bułgarii.
Ale chce pan bronić Węgier? Bo akurat to, nie. Że tam jest korupcja,
pokazuje,
to jest prawda.
Pokazuje, że decyzje podejmowane są wbrew zasadom,
ale
wbrew umowom.
Ale jeśli nie ma korupcji, to nie ma zagrożenia. W Polsce nie ma korupcji.
Ale w Bułgarii jest zagrożenie korupcyjne, na Węgrzech jest zagrożenie korupcyjne. Bułgaria otrzymuje fundusze SAFE, Węgry nie otrzymują fundusze SAFE. Dlaczego? Bo się oligarchom europejskim Viktor Orban nie podoba, bo chcą
Viktor
zmienić
Orban jest
rząd
proputinowski,
w Budapeszcie.
Tak by powiedział. To
ale
jest też problem.
Proszę pana, iluż tam jest tych proputinowskich, szczególnie w Niemczech jest ich całe stado. A zadaniem naszym,
ale
polskiej...
Ale to Viktor Orban.
polskiej dyplomacji.
Ministrze, panie prezesie i panie premierze, blokuje środki 90 miliardów dla Ukrainy.
No, rzeczywiście tak jest, natomiast proszę zwrócić uwagę, że proputinowskich polityków na zachodzie Europy jest mnóstwo, ale jeszcze inny przykład panu podam, jak to reguły są łamane przez rządzących Unią Europejską, przez oligarchów unijnych, Mercosur. Pamięta pan, panie redaktorze, że ta umowa została zaskarżona przez Parlament Europejski do Trybunału Sprawiedliwości Unii
tak,
Europejskiej.
Tak, pamiętam, a Komisja Europejska uznała, że tymczasowo będzie działało. Tak.
Bo kto chciał tego?
Chce pan powiedzieć, że Niemcy.
Oczywiście. No kanclerz Niemiec publicznie o tym powiedział.
Ale to można od razu powiedzieć, że będą to Niemcy. Ale ja wrócę do sali.
Nie, ale tak było, prawda? Przyzna pan, że taki był ciąg zdarzeń.
Komisja Europejska, ja nie chcę być rzecznikiem Komisji Europejskiej, ale odpowiada, musieliśmy to zrobić, bo tam zaczęło obowiązywać, w związku z tym nie mieliśmy wyboru.
Nie,
ale ja
musieli,
wrócę do sali.
Skoro została zaskarżona ta sprawa do Trybunału Sprawiedliwości, nie musieli.
Dobrze.
Oni chcieli, bo Niemcy wymusili na nich.
Dostaję w 0%. Sławomir Mentzen, nieoczekiwana krytyka, może oczekiwana dla pana.
No, oczekiwana, wiadomo,
spodziewana. Sławomir Mentzen powiedział, nie ma czegoś takiego jak darmowy pieniądz. Realne pieniądze nie pochodzą z czarów, z operacji księgowej ani z drukarki. NBP nie wyczaruje prawie 200 miliardów złotych bez negatywnych skutków dla naszej gospodarki. Kto uważa inaczej? Nie rozumie, o czym mówi.
No to smutne to jest.
Smutne to,
no to
jest?
Smutne.
A może on
to
ma
jest
rację?
No nie ma racji. No nie ma racji. Smutne to jest. Smutne. Zresztą to już było powiedziane i przeze mnie w tej audycji. Dzięki operacjom finansowym w wykorzystaniu złota doprowadził pan prezes Adam Glapiński do tego, że są pieniądze. I właśnie dobrze, że Narodowy Bank Polski jest tak aktywny.
A może smutno panu dlatego, że bez Konfederacji, czyli bez Sławomira Mentzena, według dzisiejszych sondaży nie ma żadnego rządu. Chyba zresztą żadnego, łącznie z rządem Koalicji Obywatelskiej, gdyby to ona wygrała wybory. Na razie wszystko na to wskazuje, a Prawo i Sprawiedliwość bez Mentzena, co gorsza, bez Brauna, rządzić nie może.
Przypomnę, że rok temu sondaże wskazywały, że za chwilę, Sławomir Mentzen miał wyprzedzić Karola Nawrockiego. Nie wyprzedził. Z sondażami w Polsce jest problem i to gigantyczny.
Popatrzmy. Ale w tej chwili ma 14,5%, Prawo i Sprawiedliwość ma 22%, według sondażu Opinia 24%.
No, zapewne niedługo jeszcze zobaczymy większe spadki w sondażach dla Prawa i Sprawiedliwości. Tak zakładam.
Ale obawia się pan tego?
Nie, bo ja widzę, że mamy do czynienia z zasadniczym problemem, jeżeli chodzi o sondaże. Spójrzmy
ale
na poparcie.
Zamówcie swoje i pokażcie.
No ale właśnie,
jak pan mówi, że te są złe.
Dotknął pan, redaktor, istoty sprawy. Tak, zamówmy swoje. No i cóż, i pokażemy w tych sondażach, że mamy jakąś gigantyczną,
ale przecież gigantyczne macie
poparcie.
Swoje sondaże. To co wychodzi z waszych sondaży? Każda duża partia w Polsce ma swoje sondaże.
Z naszych sondaży wychodzi, że mamy stabilne poparcie.
Jakie?
A to, co stanie się jutro, czyli zdynamizowanie naszych działań związanych z przygotowaniem programu, z naszych właśnie ocen, z naszych prognoz wynika, że
dobrze,
poprawi
prognoz, ale teraz
sondaże.
Pytanie, jakie są te sondaże wasze? 22%, 23% czy wyższe?
Wyższe.
Ile?
Nasze sondaże są wyższe, ale to nie ma znaczenia.
Ale jest 30 czy
ale
nie
to
ma 30?
To nie ma znaczenia. Proszę zwrócić uwagę, że żyjemy w pewnym środowisku, w pewnym otoczeniu i proszę zwrócić uwagę, że z sondażami generalnie jest problem. Jest bardzo wielu, którzy odmawiają udziału w sondażach. I to wynika z atmosfery, jaka jest w naszym
kraju.
Chyba
się już nikt nie boi, żeby mówić, że głosuje na PiS. To już te czasy minęły od
dawna.
Ale
niech pan weźmie pod uwagę na przykład sędziego Łubowskiego, prawda? Sędziego doświadczonego, który został teraz...
Ale to
teraz...
nie ma nic wspólnego z sondażami.
Oddaje nastroje. Jak ta władza postępuje? Niech pan zwróci uwagę na to, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości. Niech pan zwróci uwagę na to, że prokuratura...
Naprawdę opowiadanie o tym, że ludzie się boją mówić, że głosują na PiS w momencie, jak PiS dwukrotnie rządził, prezydent jest prezydentem, który był wystawiony przez PiS. Panie
no to
prezesie,
z jakichś innych powodów ci ludzie odmawiają udziału w sondażach.
Być może się wstydzą przyznać, że głosują na Grzegorza Brauna, ale z całą pewnością nie na PiS.
Braun rzeczywiście szkodzi Polsce i przestrzegam wyborców Prawa i Sprawiedliwości przed głosowaniem na Grzegorza Brauna, bo to oznacza poparcie dla Donalda Tuska. Dlaczego? Dlatego
że dla Władimira Putina.
Nie. Znaczy, no też pewnie. Na Donalda Tuska. Dlatego, że to jest rozpraszanie głosów. Przykład PJJ z 23 roku. O tym wskazuje 3% PJJ. Ludzie z kościołem związani głosowali na PJJ.
Polska okazało jest jedna, się, powiedz, tak, o co chodzi.
Okazało się, że to były stracone głosy. Przestrzegam dobra, przed
bardzo proszę,
utratą głosu.
Nasza kula i pytania od naszych słuchaczy. Dwa pytania proszę od razu wylosować. Pan już, ja zdradzę tajemnicę, pan prezes, pan premier już przed tym mieszał, to znaczy nie sprawdzał, mieszał. Ale mieszał. Znaczy, bardzo proszę, tak. Znaczy mieszał w tej kuli, tak żeby nie było tutaj nic złego, nie chcieliśmy powiedzieć.
Czy Prawo i Sprawiedliwość rozpocznie zbiórkę podpisów w sprawie referendum o odwołanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego? Pan Kamil. My negatywnie oceniamy rządy Rafała Trzaskowskiego w Warszawie.
Ale zaczniecie zbierać?
Nie widzę takiej emocji w Warszawie. Ja mieszkam pod Warszawą, ale nie widzę takiej emocji w Warszawie.
No podstawiliście nogę tym warszawiakom, którzy chcieli zmienić prezydenta Warszawy, bo gdyby wygrał wybory prezydenckie, to nie byłby prezydentem Warszawy.
Ale my o Polskę się troszczymy. Jakim fatalnym prezydentem Polski byłby Rafał
Trzaskowski. Ale Warszawa jest stolicą Polski, więc jeżeli chcecie zmiany, no to warto by było może, znaczy taka, nie wiem czy sugestia, no ale takie pytanie, czy byście nie chcieli zebrać?
Jeżeli warszawiacy będą skłonni do tego, żeby właśnie zmienić prezydenta Warszawy, to my jesteśmy oczywiście do dyspozycji.
Drugie
my służymy, służymy ludziom.
No naprawdę prawdziwi słudzy narodu, jak ministrowie prawdziwi.
Tak.
Bo gdy minister, tankował, przypomnijmy, znaczy sługa.
Sługa, tak jest, tak jest. No i proszę pana, wie pan, panie redaktorze, że prokurator skierował akt oskarżenia wobec
drugie
mnie
pytanie.
Z za tego
to,
powodu, że służyłem ludziom.
Drugie
tak.
pytanie.
I wie pan, jaki zarzut usłyszałem? Że miałem
ministrze.
Osobistą korzyść polityczną.
Niech
osobistą
pan,
korzyść polityczną.
Posłuży,
w takich czasach żyjemy.
Niech pan posłuży teraz naszym słuchaczom i odpowie na pytania.
Gdy tankował pan ostatnio auto na stacji, czy brakowało benzyny, pan Paweł? Benzyny nie brakowało, ale cena była wyraźnie wyższa.
Ale cena
bo już
była z innych 7, powodów wyższa.
7 ile tam było? 7,15. A wcześniej, kiedy tankowałem, było... Ja mam samochód napędzany paliwem dieslowskim.
Wcześniej
ale pan
wie, było dlaczego jest wyższa
6,05.
Cena.
Tak, wiem dlaczego i apelowałem do rządu do
Donalda Trumpa,
Tuska.
Żeby nie było
do
wojny
Donalda
w Iranie.
Tuska. Do Donalda
ale to Donald
Tuska.
Tusk nie wypowiedział tej wojny.
Donald Tusk nie zareagował. Po pierwsze, nie zareagował, kiedy Polacy zostali na terenie konfliktu,
no
a więc nie...
No,
dopiero presja, nasza presja spowodowała, że wysłał samoloty. Początkowo,
a co to ma wspólnego z cenami benzyny i ropy?
Bo to ten sam konflikt. Bo początkowo rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dziennikarzami się kłócił, arogant, tak jak i jego szef Radosław Sikorski.
Wróćmy
zmusiliśmy
do
tego,
benzyny,
żeby
ropy,
sprowadzali Polaków
pytanie.
Do domu. A jeżeli chodzi o ceny paliwa, też o tym mówiliśmy na początku tego tygodnia. I otóż spotkaliśmy się z hejtem ze strony rządzących, że nie, nieprawda. Filmiki możemy znaleźć posłów Platformy Obywatelskiej, którzy w poniedziałek na stacjach benzynowych twierdzili, że cena nie wzrosła.
Panie prezesie,
cena
panie wzrosła. Premierze, a Daniel Obajtek, gdyby był szefem Orlenu, to by ceny były niższe?
Oczywiście, że pan prezes Daniel Obajtek wzmocnił Orlen, ale proszę
byłyby
zwrócić uwagę,
mniejsze.
Ale to już jest historia, proszę zwrócić uwagę, co powiedział Donald Tusk na posiedzeniu Rady
ale
Ministrów.
Ja się...
Wie pan, co
a
powiedział?
Może Daniel Obajtek będzie kandydatem na premiera?
Ale wie pan, co powiedział Donald Tusk?
Nawoływał
do złamania reguł rynkowych.
Proszę, żeby pan odpowiadał na pytanie.
No odpowiadam.
Daniel
pan
Obajtek
redaktor...
byłby dobrym premierem? Kandydatem na premiera?
Daniel Obajtek był dobrym prezesem Orlenu. Ale jakby pan mi pozwolił w sprawie tego paliwa, cen paliwa. No. Otóż, bo to było bardzo charakterystyczne. Co powinien zrobić rząd Donalda Tuska? Obniżyć VAT i obniżyć opłatę paliwową. A co zrobił Donald Tusk we wtorek na posiedzeniu Rady Ministrów? Otóż zapowiedział manipulację cenami ropy naftowej w
tak,
przypadku...
Na tym stracił Orlen.
W przypadku spółki giełdowej. Orlen jest spółką giełdową, więc mamy do czynienia z szefem rządu, który po pierwsze nic nie robi, po drugie no, zapowiada łamanie prawa.
Panie ministrze, Polska powinna być
safe.
Objęta francuskim parasolem nuklearnym?
Nie.
Nie.
Nie, dlatego że to jest mrzonka. Polska powinna być w programie amerykańskim Nuclear Sharing.
No ale na razie nie jest.
No dlatego, że na czele polskiego rządu stoi polityk antyamerykański, dlatego że ministrem spraw zagranicznych jest polityk antyamerykański. Exposé Radosława Sikorskiego.
Ale prezydent jest proamerykański.
Prezydent tak, ale w Polsce mamy ustrój taki, w którym rząd rządzi. No,
ale prezydent rozmawia z
niestety,
prezydentem
nie.
Trumpem.
No ale mamy do czynienia z ministrem spraw zagranicznych, który jakąś fobię antyamerykańską
może
w Polsce wywołuje. Pamięta pan, co powiedział Sikorski z Exposé?
Może własna broń atomowa.
Własna broń atomowa, no cóż, jeżeli patrzymy realnie, a spójrzmy realnie na sytuację, udział Polski w nuclear sharing jest osiągalny, jest osiągalny. Jakiś parasol francuski nuklearny to mrzonka.
Gdyby PiS rządził, gdyby pan był szefem MON, to już byśmy byli w nuclear sharing?
Myślę, że tak, dlatego że my potrafiliśmy ułożyć sobie dobre relacje z każdą administracją Stanów Zjednoczonych. Ja miałem świetne relacje z moim odpowiednikiem Lloydem Austinem, który był politykiem lewicowym w administracji prezydenta Bidena, no ale moje zadanie, moja misja właśnie polegała na tym, żeby te relacje były bardzo dobre, a na czele polskiego rządu dziś stoi polityk antyamerykański. Tusk jest antyamerykański.
A jeszcze,
jakby pan mi pozwolił, ten wątek jest bardzo ciekawy, bo ta fobia antyamerykańska szkodzi Polsce, to po pierwsze. Po drugie, jest z korzyścią dla Niemiec, kiedy kanclerz Merz jedzie do Waszyngtonu i wchodzi w pole, które było zarezerwowane dla Polski. Pole relacji.
Czyli popiera Trumpa całym
sercem. Popiera Trumpa.
No to powinien pan się cieszyć, że nasza polska polityka
nie, Ja się nie cieszę, dlatego że to Niemcy będą wyposażać armię niemiecką w amerykański sprzęt, a nie Polacy.
Panie ministrze,
a nie Polacy.
Panie prezesie, ale jak się panu podobało?
Powinno być odwrotnie. Dokładnie powinno być odwrotnie. Jeszcze
Trumpa,
europejska ta autonomia strategiczna pod przywództwem
prezesie,
niemieckim jest szkodliwa dla Polski.
Ja mógłbym jeszcze zadać jedno pytanie. A jak się panu podobają wypowiedzi Donalda Trumpa, który wprost o Ukrainie mówi, że Władimir Putin jest stroną otwartą na dialog. Myślę, że Putin jest gotowy, by zawrzeć porozumienie. To jest nie do pomyślenia, że Zełenski jest przeszkodą. Zełenski jest przeszkodą w osiągnięciu porozumienia pokojowego z Rosją. To są słowa Donalda Trumpa. Zgadza się pan z nimi?
Znowu musiałbym trochę dłużej i szerzej, pan redaktor powiedział, że nie odpowiadam
na pytanie.
Ale zgadza
się pan z tą tezą?
A pozwoli mi pan na trzy zdania?
Trzy zdania.
Na trzy zdania. Po pierwsze, to nie nikt inny, tylko prezydent Zełenski powiedział w Davos, że żadne gwarancje bezpieczeństwa bez kogo? Bez Stanów Zjednoczonych nie obowiązują. To po pierwsze. Po drugie, prezydent Trump jest politykiem, który w historii najbardziej zaszkodził Putinowi. Dlatego, że zlikwidował strefę wpływów rosyjską. Armenia, Azerbejdżan. Porozumienie, gdzie podpisane w Białym Domu. Syria, zmiana lidera Syrii na z tego, który jest był prorosyjski Asada, Wenezuela i Iran.
Trzecie zdanie.
Wenezuela i Iran, czyli
ale
prezydent,
to nie jest odpowiedź na pytanie, czy się pan zgadza z tym zdaniem.
No, dlatego, że czyny, a nie słowa. Czyny. Czyny prezydenta Trumpa są antyputinowskie. Proszę zwrócić uwagę na mechanizmy władzy,
ale
które funkcjonują na wschodzie. Putin stracił. Tam mechanizmy są takie, mechanizmy prestiżu. Putin stracił w oczach liderów państw, które
Panie
stanowiły blok sowiecki, bo on
to
jest słaby.
Ostatnie pytanie.
On jest słaby.
Ostatnie pytanie.
Poprzez to w konsekwencji działań
Panie
prezydenta Trumpa.
Ostatnie pytanie. Kto będzie kandydatem na premiera z Prawa i Sprawiedliwości?
Zaczęliśmy audycję. Już jutro wszyscy się dowiedzą. Zapraszam, proszę
już
oglądać
jutro
w mediach społecznościowych.
Już jutro będziemy wiedzieć,
Prawo i Sprawiedliwość. Pan prezes Jarosław Kaczyński przedstawi kandydata.
Media wie. Nie chcę nam powiedzieć. Bardzo dziękuję.
Już jutro. Już jutro zapraszam.
Szef klubu parlamentarnego, były wicepremier i minister obrony. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Miłego dnia.